Znak z Fatimy. Przygotowanie do setnej rocznicy objawień Matki Bożej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, drodzy radiosłuchacze, radiorodzina diecezji kaliskiej, rozpoczynamy naszą kolejną i może ze smutkiem przedostatnią audycję Znak z Fatimy, wpisującą się właśnie w przeżywanie setnej rocznicy objawień Matki Bożej właśnie z Fatimy. Drodzy Państwo, cały czas koncentrujemy się na tych niezwykłych wydarzeniach, które miały miejsce w 1917 roku. To wszystko, co dokonało się w życiu tych dzieci fatimskich, te wszelkie sprawy, które wciąż są aktualne na nasze obecne czasy, bo tak rzeczywiście jest, o tym mówią poszczególni papieże, o tym przypomina nam Kościół, że Matka Boża miała swój szczególny zamysł tym wszystkim, co dokonało się właśnie w Fatimie, w historii Kościoła, w historii, która wciąż trwa, jak wspomniałem przed momentem, jest wciąż aktualna. Tak się też złożyło, że to nasze dzisiejsze spotkanie jest w końcówce miesiąca sierpnia, czasu, kiedy w sposób szczególny wpatrujemy się w Maryję, kiedy też mogliśmy pielgrzymować do różnych sanktuariów maryjnych w Polsce, za granicą, w Fatimie właśnie, gdzie mogliśmy uczestniczyć po raz kolejny w nabożeństwach maryjnych, w nabożeństwie fatimskim, aby w ten sposób Matkę Najświętszą prosić o poszczególne łaski dla nas, dla naszych rodzin, ale przede wszystkim dla naszych najbliższych. W dniu dzisiejszym, drodzy Państwo, chciałbym też poruszyć tutaj poszczególne pytania dotyczące ostrzeżenia z Fatimy, które są wciąż aktualne, jak również sprawy dotyczące drogi powrotu, znaczenia tej drogi. I na zakończenie tej audycji niepokalane serce Najświętszej Maryi zwycięży. Spójrzmy przez moment, oczywiście, na czym polega to ostrzeżenie z Fatimy, które, jak wspomniałem, jest wciąż aktualne. I bardzo ważne jest to, że wiele osób uważa, że po ujawnieniu tajemnic fatimskich cały świat może z jednej strony odetchnąć z ulgą. Zwłaszcza bezpośrednio po opublikowaniu tych tajemnic pojawiło się również mnóstwo głosów, wiele komentarzy mówiących o zaangażowaniu i zażegnaniu groźby globalnej katastrofy. Ale warto tutaj wspomnieć, że to prześladowanie Kościoła traktowano jako niemalże zwyczajną i dziejową konieczność, przede wszystkim wynikającą z naturalnych napięć między kulturami i religiami. Nie dostrzegano żadnego nowego, oczywiście znaczącego zagrożenia, dlatego dziś wydaje się jednak, że takie poglądy należy uznać za błędne. Nie warto się tego bać, nie warto właśnie lękać się tego wszystkiego, co Matka Boża w tych słowach skierowała właśnie do dzieci fatimskich i te słowa, które są wciąż aktualne. Może warto tutaj przypomnieć sobie, że powszechne znane fakty przeczą tezie, iż wraz z rozpoczęciem roku 2000 zakończyły się na świecie prześladowania chrześcijan i Ojca Świętego, co stanowi zasadniczą treść trzeciej części tajemnicy fatimskiej. I drodzy Państwo, brak też jakichkolwiek przesłanek do stwierdzenia, że te fatimskie orędzie, a zapowiadane tam kary i prześladowania przeszły tak naprawdę do historii. Tutaj też przypomnę, że kardynał Angelo Sodano powiedział: wydarzenia roku 1989 doprowadziły później w Związku Radzieckim i wielu krajach Europy Wschodniej do upadku reżimu komunistycznego, który głosił przede wszystkim ateizm. Również za to Ojciec Święty dziękuję z głębi serca Najświętszej Maryi Pannie. Jednakże, drodzy Państwo, w innych częściach świata nie ustały ataki na Kościół, na chrześcijan, niosące przede wszystkim, jak wiemy, cierpienie, ból i rozłam. Chociaż te wydarzenia, do których odnosi się ta trzecia część tajemnicy fatimskiej, zdają się już należeć do przeszłości. Wezwanie Maryi do pokuty, nawrócenia, wypowiedziane na początku XX wieku, pozostaje do dziś aktualne i pobudza do działania. I może właśnie kardynał przypomniał tutaj przepiękne słowa Najświętszej Marii Panny, która wypowiedziała to wszystko właśnie w Fatimie. I może tutaj, jak wspomniałem też po raz drugi, możemy usłyszeć w naszym studio panią Anię, która też chciała się podzielić w przygotowywaniu tej audycji z własnym spostrzeżeniem tego wszystkiego, co dotyczy właśnie orędzia Najświętszej Marii Panny. Pani Aniu, aby mogła Pani też przypomnieć tutaj kilka oczywiście tych słów kardynała, który odniósł się do Jana Pawła II.
Właśnie kardynał przypomniał też słowa Jana Pawła II, że pani orędzia zdawała się ze szczególną przenikliwością odczytywać znaki czasu, znaki naszego czasu, nalegające wezwanie Maryi do pokuty nie jest niczym innym, jak tylko przyjawem jej macierzyńskiej troski o losy ludzkiej rodziny, o losy każdego z nas, potrzebującej nawrócenia i przebaczenia. Świat jest teraz dalej niż kiedykolwiek od najwyższego jego przykazań, od Pana Boga. Walka z Bogiem i Kościołem przybrała formy, które bardzo aktualnym czynią wezwanie Chrystusa. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Będziecie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie, o czym nam przypomina Ewangelista Mateusz. Upowszechnia się nawet wśród katolików laicki styl życia oraz sprzeczne z chrześcijańskim powołaniem do świętości oddzielanie życia codziennego od niedzielnego. Przywodzi to na myśl słowa Chrystusa z Apokalipsy świętego Jana. Znam moje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi.
Tak, dokładnie jak też pani przypomniała tą kwestię dotyczącą spostrzeżenia księdza kardynała Angelo w odniesieniu do Jana Pawła II. I może też byśmy też przypomnieli, może by pani też przypomniała kilka takich, niektórych informacji podawanych wówczas przez media, w roku oczywiście 2000, dotyczących właśnie słów Ewangelii Mateuszowej, Apokalipsy według świętego Jana, ale przede wszystkim tego odniesienia orędzia, które wpisuje się w trzecią tajemnicę fatimską.
Takie dwa, które zapadły mi najbardziej w pamięć, to miały miejsce w roku 2000, 1-6 lipca w Maliwi, gdzie odbył się atak na Biblię w Afryce, gdzie właśnie to władze Maliwi, chcąc zmusić szkoły chrześcijańskie, które były dotowane przez państwo, aby uczyły Koranu i takich religii tradycyjnych. Wobec protestów chrześcijan rząd być może ustąpił, ale na 10 milionów mieszkańców w Maliwi jest 64% chrześcijan, w tym 27% katolików, 16% muzułmanów i ateistów. I tutaj właśnie obecność kościoła katolickiego była decydującym czynnikiem dla podniesienia poziomu nauczania w Maliwi. Niedawno też kalendarz szkolny został zreformowany na korzyść właśnie kalendarza islamskiego pod presją Libii i Arabii. Drugim takim przykładem, który też właśnie zapadł w pamięć w tym samym roku w Sudanie, gdzie prześladowany był meksykański pomocnik misyjny Alfredo González, który miał 28 lat, znajdował się właśnie w Sudanie po to, aby u ojców białych uczyć się teologii, jak to oni mieli w tradycji mówić. Został przez nieznanych sprawców, których określił jako pracowników tajnej policji, porwany, był przesłuchiwany, był torturowany. Udało mu się porozmawiać przez telefon z proboszczem. Zarzuca się mu też, że rozpowszechniał artykuły wydrukowane za granicą, przedstawiające Sudan jako słynące z okrutnego prześladowania chrześcijan, oczywiście w złym świetle.
Dokładnie, tak jak też pani powiedziała w tych dwóch przykładach, To jest bardzo ważne właśnie spostrzeżenie, które miało miejsce no 17 lat temu. To są oczywiście dwa przykłady, ale wiemy, że na całym globie ziemskim wiele sytuacji pojawia się takich, które no, nie są zgodne z Ewangelią, nie są zgodne z nauczaniem Kościoła, ze słowami Pana Jezusa, ale przede wszystkim przekreślają właśnie to orędzie trzeciej tajemnicy fatymskiej słów Matki Bożej, która skierowała właśnie w 1917 roku do dzieci fatymskich. Teraz przejdźmy też do tego drugiego pytania, które postawiłem na początku naszej audycji. Droga powrotu. No właśnie, droga powrotu. O co tak naprawdę chodzi w tym haśle kierowanym właśnie też przede wszystkim przez Matkę Bożą do współczesnych ludzi?
Droga powrotu, orędzie Matki Bożej Niepokalanej, ściśle powiązane z przesłaniem Ewangelii. Zwracają one uwagę na jej istotę, na odkupienie przede wszystkim w Jezusie Chrystusie. Chrystus, który przyniósł to Boże objawienie, odsłaniające prawdę, która wyzwala każdego człowieka. Bóg wielokrotnie już zlecał Jezusowi, Maryi i świętym, aby przypominali ludzkości o tej prawdzie, którą jest dzisiaj dla nas Ewangelia. Matka Boża jako wysłanniczka niebios nie przynosi ludziom żadnych nowych prawd, lecz działa ona na rzecz właśnie Ewangelii, przypominając nam ciągle o poświęceniu jej Syna, który cierpiał, który umarł, ale też ten, który zmartwychwstał za nasze grzechy, za grzechy każdego z nas. Właśnie ta macierzyńska troska Najświętszej Marii Panny przybyła też do Fatimy, ażeby zażądać od ludzi, nie znieważali więcej Boga, który jest naszym Panem, który dosyć już został znieważony. Przemawia, bo jako matka boleje, kiedy zagrożony jest los jej dzieci. I dlatego wzywa pastuszków, ale też wzywa każdego z nas do modlitwy, żebyśmy się wiele modlili i umartwiali w intencji grzeszników. Mówi też, że wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie, ani nie umartwia. I to też jest wezwanie dla każdego z nas.
Warto też wspomnieć, że Księga Apokalipsy świętego Jana przypomina, że Maryja od ponad półtora wieku ukazuje się jako apokaliptyczna niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Warto wspomnieć i przypomnieć, że czas sądu ostatecznego zbliża się nieubłagalnie. Tymczasem, drodzy Państwo, drodzy radiosłuchacze, siostra Łucja w liście do ojca Augustyna w 1958 roku napisała, że Matka Boża jest bardzo niezadowolona, ponieważ ludzie nie wzięli sobie do serca jej orędzia z 1917 roku. Nie przejęli się nim ani ludzie dobrzy, ani ludzie źli. Dobrzy postępują tak jak dotychczas i nie przestrzegają norm niebieskich. Natomiast źli, idąc szeroką drogą zatracenia, nie zwracają żadnej uwagi na grożące im kary. I drodzy Państwo, Łucja podkreśla, że Królowa Nieba, Królowa Świata i Pokoju wciąż wskazuje ludziom uciekającym od prawdy drogę powrotu do Bożego Syna. I to jest bardzo ważne też, że ta ostatnia chwila, by uniknąć kary nieba. I ten depozyt mamy dwa razy ogromnie skuteczne środki. Modlitwę to jest po pierwsze i po drugie ofiara. Zły duch robi wszystko, co w jego mocy, żeby wytrącić nas ze skupienia, Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, duch zły chce nas odciągnąć od modlitwy, od rozmowy z Panem Jezusem, od naszej wiary. A Matka Boża nam nieustannie pokazuje drogę, jaką powinniśmy realizować w swoim życiu, w jaki sposób powinniśmy kształtować, ale przede wszystkim dzielić się tym swoim świadectwem z drugim człowiekiem, który dzisiaj, jego życie duchowe jest wciąż zagrożone. I może jeszcze tutaj wspomnę, że mimo uznania ważności tych objawień prywatnych i treści zawartych w nich orędzi, Kościół wciąż nam przypomina, że wszystko zostało już powiedziane. Katechizm Kościoła katolickiego w numerze 66 przypomina: nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa. To oczywiście nauka Kościoła, ale o czym jeszcze Kościół nam dzisiaj przypomina?
Kościół nie lekceważy wizji prywatnych, lecz szuka w nich całkowitej zgodności z Bożym objawieniem. Gdy ją znajduje, ogłasza to wtedy właśnie publicznie. To dotyczy również wizji fatimskich, choć tutaj sprawa była bardziej złożona z uwagi na utajnioną aż do ostatniego roku 20. stulecia treść trzeciej tajemnicy. I dopiero siostra Łucja była nawet przeciwna ujawnieniu tej treści trzeciej tajemnicy kiedykolwiek, ale pozostawiła decyzję papieżowi. Odpowiedź na to można znaleźć chociaż już we wspomnieniach wcześniej wspomnianego kardynała Sodano, który podczas podróży Jana Pawła II do Fatimy w 2000 roku podkreślił szczególny związek papieża i Matki Bożej. Jak wiadomo, przybył on do Fatimy, aby dokonać beatyfikacji dwojga pastuszków. Pragnął jednak nadać swojej pielgrzymce także znaczenia nowego aktu wdzięczności wobec Matki Bożej za jej opiekę, jaką otaczała go w minionych latach całego pontyfikatu. Ta opieka jest związana również tą zwaną trzecią częścią tajemnicy fatimskiej.
To jest właśnie ta droga przypominająca nam właśnie orędzie Najświętszej Marii Panny. Wypowiedź oczywiście kardynała Sodano w odniesieniu do świętego Jana Pawła II. I możemy też wnioskować, że ta trzecia część tajemnicy fatimskiej jest nam nieustannie potrzebna. Ona przede wszystkim odnosi nam do niepokalanego serca, Maryi, które zwycięży. I wypowiadając się na temat tej trzeciej tajemnicy fatimskiej, przypomnę, było to w roku 1980, Jan Paweł II stwierdził: ze względu na powagę jej treści moi poprzednicy nie opublikowali jej. Zresztą każdemu powinno wystarczyć to, co powiem. Jeżeli czyta się tam, że oceany zaleją znaczny obszar ziemi, a miliony ludzi będą umierać z minuty na minutę, wówczas rzeczywiście nie powinno się pragnąć opublikowania tej tajemnicy. Ale wielu pragnie ją znać tylko z ciekawości, dla jakiejś sensacji, zapominając, że znajomość oznacza także odpowiedzialność. Chcą tylko zaspokoić swoją ciekawość, lecz jest to niebezpieczne, jeśli równocześnie nie usiłuje się przeciwstawić złu. Drodzy Państwo, Jan Paweł II też przypomina w kolejnych tych słowach, że potrzebna jest nam modlitwa różańcowa. Powinniśmy nieustannie tą modlitwą modlić się i powierzać całe swoje codzienne życie, nasze bliskie, nasze rodziny, bo to jest właśnie ten zamysł, to prawdziwe orędzie wypływające z słów Matki Bożej, które, jak wspomniałem, wypowiedziała to wobec dzieci fatimskich i te słowa są wciąż aktualne. Pani Aniu, co tak naprawdę oznacza to stwierdzenie, to powiedzenie, że moje niepokalane serce zwycięży?
Oznacza to, że serce powinno być otwarte na Boga, oczyszczone przez kontemplację Boga. Jest ono potężniejsze niż broń i wszelkie armie. Słowa Maryi, która na odpowiedź, czy zostanie Matką Bożą, powiedziała: niech się tak stanie. To jej słowa słowa jej serca zmieniły historię świata, ponieważ przyniosły światu Zbawiciela, ponieważ dzięki jej, tak, Bóg mógł stać się człowiekiem w naszym świecie i pozostać z nami na zawsze. Zło, które w tym świecie jest, jest potęgą. Możemy to widzieć, możemy to doświadczyć. Zło ma potęgę, ponieważ nasza wolność nieustannie pozwala odciągać się od Boga. Zło już nie ma jednak ostatniego słowa. Od tamtego czasu słowo zwycięża. Jak mówi ewangelista Jan, na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat, mówił Jezus. A to przesłanie fatimskie zaprasza nas do zaufania tej właśnie obietnicy.
To jest właśnie to potwierdzenie tych słów niepokalanego serca Matki Bożej, że to serce zwycięży, ale tak jak wspomniałem przed momentem, bardzo też ważne jest, żebyśmy pamiętali o tej modlitwie, o modlitwie różańcowej, o modlitwie wynagradzającej niepokalanemu sercu Maryi i tej modlitwie, która związana jest z naszą codziennością, ale przede wszystkim jest ona potrzebna w naszym życiu duchowym. Każdy człowiek, drodzy Państwo, jest wezwany do bycia uczniem Jezusa, ale każdy chrześcijanin do codziennego apostolstwa. Każdy jest misjonarzem, niosącym tu i teraz w miejscu swego życia, pracy czy cierpienia i radości orędzie wiary, orędzie miłości, ale przede wszystkim orędzie nadziei. I też na zakończenie przypomnę, że papież wielokrotnie zwracał na to uwagę w swych homiliach, szczególnie w tych wygłaszanych podczas beatyfikacji świętych, wywodzących się spośród wszystkich ludów i narodów. Ojciec Święty stwierdza, spoglądając ku przyszłości, z ufnością oczekujemy jutrzenki nowego dnia. Natomiast w liście apostolskim na Światowy Dzień Misji, było to 23 maja 1999 roku, oznajmił, iż na progu trzeciego tysiąclecia odkupienia Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa, której początek można już dostrzec. Natomiast Matka Boża, Gwiazda Zaranna, niech nam pomaga, abyśmy umieli zawsze z taką samą gorliwością odpowiadać fiat na zamysł zbawienia Ojca, aby ludzie wszystkich narodów i języków mogli ujrzeć Jego chwałę. Drodzy Państwo, myślę, że wiele by można jeszcze przepięknych tutaj słów, dialogu poprowadzić z różnymi osobami na temat niepokalanego serca Maryi, które zwycięży, na temat drogi, która jest powrotem do Ojca pełnego Bożego miłosierdzia, ale przede wszystkim do stwierdzenia i ostrzeżenia z Fatimy, które jest wciąż aktualne, a którego nie powinniśmy się bać, ale powinniśmy z wielką wiarą, tą wiarą, którą otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego, tą wiarą powinniśmy dzielić się przede wszystkim z drugim człowiekiem. A wtedy nasze serce będzie spokojne. Wtedy nasze rodziny inaczej będą, może i z wielką radością, realizowały swoje życiowe powołanie, wszelkie sprawy, zmagania, ale przede wszystkim może i w końcu nastanie ten prawdziwy pokój, którego, jak wiemy, nieustannie brakuje. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj po raz drugi w tej audycji Znaku z Fatimy za pomoc pani Ani, która też tutaj chciała się podzielić tym tematem, tymi słowami też Ojca Świętego Jana Pawła II. Ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam już za miesiąc, pod koniec września, na naszą ostatnią audycję właśnie z cyklu Znak z Fatimy i myślę, że też znajdziemy odpowiedni temat, może z jednej strony podsumowujący te wszystkie nasze spotkania przez te 12 miesięcy i w ten sposób inaczej będziemy spoglądać na to wszystko, do czego Najświętsza Maryja Panna nas nieustannie zachęca i na te przepiękne słowa, które najpierw skierowała do dzieci fatimskich, a które są wciąż aktualne na nasz czas. Zapraszam za miesiąc na kolejne nasze spotkanie w ostatnią środę miesiąca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maryjo, Matko tych, co umierają razem z Panem, Maryjo, Matko tych, co w drogę ruszyć się. Matko, tak jak Ty. Przyjmować krzyża, ciężki kolana i więcej już nie mówić nic, kiedy na krzyżu Pan wykona. Bądź ze mną, kiedy wrócić czas z marnotrawnego synów grona. Pozwól mi wówczas spotkać Cię tam, gdzie na krzyżu Pan mój kona. Naucz mnie, Matko, tak jak Ty, z pokorą słuchać głosu Pana i bądź, że najlepsze dni to te spędzone na kolanach. Zabierz mnie, Matko, pod sam krzyż, do stóp Jezusa, mego Pana, i klęknij ze mną jeszcze dziś, tam gdzie Chrystusa krew przelana.
Maryjo.